Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry państwu.
Czy wchodzenie na zamarznięty staw albo jezioro to głupota?
Na pewno niebezpieczeństwo. Lód nawet na tym samym akwenie w różnych miejscach nie będzie jednolity i mogą być takie miejsca, gdzie on ma dobrą nośność, utrzyma nas, człowieka, ale będą też takie miejsca, w których ten lód może się pod nami załamać, więc jest to na pewno ryzykowne.
Ale nielegalne czy legalne?
Nie ma ogólnego zakazu wchodzenia na lód, tak jak nie ma ogólnego zakazu korzystania z akwenów. Nie można pływać w portach, przy przystaniach, przy budowlach hydrotechnicznych. Jeśli chodzi o lód, no to takiego zakazu nie ma.
Gdzie jest ta granica bezpieczeństwa?
Nie ma takiej sztywnej granicy, bo na tym samym akwenie ten lód nawet w ciągu dnia będzie się zmieniać, bo zmienia się temperatura powietrza, zmienia się nasłonecznienie, różne inne czynniki też mają wpływ na tą grubość i nośność lodu, więc tutaj nie da się jednoznacznie tego określić. Generalnie, jeśli chcemy z takiego naturalnego lodu korzystać, to musimy być do tego odpowiednio przygotowani, czyli mieć wiedzę, mieć umiejętności i odpowiedni sprzęt asekuracyjny, tak żeby sobie samemu poradzić i z takiej opresji wyjść. I nie ma innego sposobu, żeby z takiego lodu naturalnego móc korzystać.
Grubość lodu, jaka jest tą minimalną, rozsądną?
Tutaj też jest wiele zmiennych. W internecie mamy dużo takiego różnego rodzaju tabeli i rysunków, które mówią i określają, na jakim lodzie utrzyma się człowiek, samochód, zwierzę. Ale znowu, lód jest czarny, tak zwany, jest lód biały, jest napowietrzony. Każdy lód ma inną nośność i inna grubość jest potrzebna, żeby utrzymać człowieka. Więc znowu, ktoś, kto korzysta z lodu, ktoś, kto posiada umiejętności, ten lód sobie odpowiednio sonduje taką piką, sprawdza jego grubość, zna zjawiska, które tam zachodzą i jest w stanie sobie określić, czy ten lód będzie bezpieczny, czy nie. Chociażby nasłuchując nawet lodu, bo to też jest bardzo ważne, żeby tego lodu słuchać. Ale to jest proces, który trwa. Nie da się tego nauczyć podczas jednego wejścia na lód, jednego szkolenia, jednego kursu, więc na pewno nie jest to umiejętność dla wszystkich, tylko dla tych, którzy naprawdę chcą na tym lodzie wiele godzin spędzać, a przede wszystkim na początku przynajmniej spędzać ten czas potokiem doświadczonych instruktorów.
Chociaż i ludzie doświadczeni popełniają błędy, czego dowodzi przykład z wczoraj, gdzie dwóch wędkarzy w Kujawsko-Pomorskim wpadło do wody, jednego nie udało się uratować, a był naczelnikiem lokalnego OSP.
Tak, tutaj niestety wielka tragedia i tak jak śledzimy media ostatnimi dniami, sporo jest takich zdarzeń, czy to z udziałem zwierząt, czy ludzi. Jedne kończą się sukcesem i pozytywnie. No, wczorajsze zdarzenie niestety skończyło się tragicznie. Tutaj jedna osoba zmarła, dlatego tym bardziej, jeśli nie mamy wiedzy, doświadczenia, umiejętności i sprzętu odpowiedniego, asekuracyjnego, to na ten lód jest najlepiej popatrzeć z brzegu.
A które miejsca na lodzie są najbardziej niebezpieczne? Jaka jest specyfika lodu w różnego rodzaju przestrzeniach?
Na pewno tak zwany czarny lód, krystaliczny, taki gładki, będzie lodem mocniejszym. Lód jasny, biały, będzie słabszym lodem. Akweny zazwyczaj zamarzają od brzegu, więc też przy brzegu ten lód będzie grubszy. Ale tutaj duży wpływ na grubość i nośność lodu ma przepływ wody, nasłonecznienie, więc wiele takich miejsc może być, gdzie ten lód będzie zdecydowanie słabszy. Przy różnego rodzaju budowlach, falochronach to nawet, no, że tak powiem, gołym okiem widać. Często tej pokrywy lodowej nie ma, bo te przedmioty, obiekty oddają swoją energię. Tam woda zawsze będzie cieplejsza i ten lód też będzie w tych miejscach cieńszy.
A jeżeli już zdarzy nam się wpaść, to?
Tutaj musimy tak naprawdę przed wejściem na lód już o tym pomyśleć, bo suchy skafander, kamizelka asekuracyjna i kolce lodowe spowodują, że nie utoniemy, wydostaniemy się na powierzchnię lodu i wrócimy na brzeg.
Ale o tym nie myśli ktoś, kto wybiera się na niedzielny spacer do lasu do Otomina, patrzy jezioro otomińskie, ludzie ślizgają się na butach, no to wchodzę.
Tak, bo być może, tak myślę, nasze społeczeństwo nie jest świadome zagrożeń, chociaż jest wiele kampanii edukacyjnych, ale moje doświadczenie osobiste mówi, że nawet 100 lekcji i obrazków i filmów nie dadzą człowiekowi tyle, ile 15-minutowa lekcja, kiedy człowiek faktycznie wpada do zimnej wody i czuje, co się z nim dzieje. Dlatego zdecydowanie lepsze są szkolenia praktyczne niż teoretyczne, bo te praktyczne uświadamiają człowieka o zagrożeniu. Ale mówiąc o tej świadomości społecznej, w krajach skandynawskich, czy w Szwecji dokładnie, ja widziałem panią, która w ładnej puchowej kurtce z futerkiem szła wzdłuż kanału zamarzniętego i miała na szyi kolce lodowe. Czy chciała iść na spacer na lód, nie wiem. Czy wzięła je od tak po prostu, bo może akurat. Zupełnie inna świadomość, inne podejście. Tam po prostu ludzie mają na szyi kolce lodowe.
Dużo osób na Pomorzu ginie w lodowatej wodzie?
Zeszłej zimy zanotowaliśmy 7 przypadków śmiertelnych. Tej zimy w województwie pomorskim odnotowaliśmy 4 przypadki śmiertelne. Mówimy tutaj o zimie, o zimnej wodzie, bo też ten lód ostatnimi czasy jest dość krótkim zjawiskiem. To nie jest tak jak kiedyś, że akweny zamarzały na tygodnie czy nawet miesiące. W województwie pomorskim to zazwyczaj jest kilka dni. W niektórych miejscach gdzieś w głębi Kaszub no to faktycznie może być kilkanaście dni lodu.
Wpadamy i staramy się jak najszybciej wyjść, czy oszczędzamy energię, żeby nie wychłodzić się zbyt szybko? Nie jesteśmy do tego przygotowani.
Nie jesteśmy do tego przygotowani, więc wyjście może być bardzo trudne lub niemożliwe. Jednak mimo wszystko próbowałbym wydostać się, wyczołgać się na lód i czołgać się tak naprawdę jak najdalej do brzegu, dokładnie po tych śladach, po których przyszliśmy. Przy czym bez kolcy lodowych to może być naprawdę w wielu przypadkach niemożliwe, bo tutaj też jest potrzebna no, taka ogólna sprawność fizyczna. Kolce lodowe dają punkt zaczepienia i ta sytuacja wtedy zmienia się diametralnie, dlatego tak dużo też o tych kolcach lodowych mówię, bo z drugiej strony też patrząc, to jest koszt zaledwie kilkudziesięciu złotych, który może uratować nasze życie.
Jesteśmy świadkami tego, że ktoś wpadł do wody. Co robimy?
Na pewno nie wchodzimy na ten lód, bo skoro lód załamał się pod kimś, to pod nami zapewne też się załamie, więc jak najszybciej trzeba wezwać służby ratunkowe, dzwoniąc na numer 112 i jeśli mamy coś, co możemy podać temu człowiekowi, rzucić do niego bez wchodzenia na lód, linę, koło ratunkowe, to możemy próbować to zrobić. Niemniej osoba, która jest w zimnej wodzie, bardzo szybko traci siły i ten chwyt nawet sprzętu ratunkowego może być niemożliwy dla tej osoby, która jest wychłodzona. Dlatego tutaj potrzebne są działania profesjonalnych służb wyposażonych w odpowiedni sprzęt, bo ten ratownik zawsze musi dotrzeć do tej osoby, która jest w niebezpieczeństwie.
Ile ma na to czasu?
Tu znowu bardzo dużo zmiennych, bo to zależy od stanu zdrowia tej osoby, od odżywienia, od tego, jak jest ubrana, od ogólnej kondycji fizycznej, czy nawet od tego, czy jest wyspana i jak spędziła ostatnie 24 godziny. Ale mówimy tutaj o zazwyczaj kilku do kilkunastu minut takich, gdzie są duże szanse na uratowanie tej osoby, a potem tak naprawdę z każdą minutą szanse na odratowanie tej osoby znacznie spadają. I to, że wyciągniemy osobę z takiej zimnej wody, to też jeszcze wcale nie znaczy, że ta osoba przeżyje.
To jest na styk w kontekście do chociażby czasu przyjazdu straży pożarnej w terenie?
Tak. Tak, i dlatego tak ważna jest edukacja i takie samoratownictwo, bo tylko my jesteśmy w stanie sobie skutecznie pomóc po wpadnięciu do zimnej wody, do wody, gdzie załamał się lód. Stąd tak ważna jest kamizelka ratunkowa i kolce, bo nikt nie będzie w stanie nam tak szybko pomóc, jak my sami sobie możemy pomóc.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.